Cześć. Dzisiaj w ramach ETA Międzykulturowo postanowiłam trochę opowiedzieć o Szwecji. Taki krótki update, a w sumie zmusiło mnie do tego takie przekonanie, że na pewno sporo się dzieje, jeśli chodzi w ogóle o gospodarkę, bo ostatnio nawet przeczytałam taki artykuł, że Szwecja planuje inwestycje za ponad 115 miliardów euro, ale wiecie co, sama sobie nie poradzi z ich realizacją. No i oczywiście potrzebne są ręce do pracy. Skandynawowie liczą jak zwykle na budowlańców, na firmy budowlane w ogóle z Polski. Także ciekawy kąsek dla polskich firm. No, chodzi też między innymi o wzmocnienie infrastruktury w ramach NATO, ograniczenie emisyjności transportu. Szwedzi, no, bez dwóch zdań na pewno chcą unowocześnić cały czas już, według mnie, bo tam trochę mieszkałam, dosyć dobrze rozbudowaną sieć kolejową i drogową. Też chcą dokonać pewnych inwestycji, jeśli chodzi o obwodnicę Sztokholmu. Na pewno jest to szansa też dla polskich firm, spółek budowlanych, tak żeby mogły zainwestować, ale mogły też tam pojechać i uczestniczyć w inwestycjach budowlanych w Szwecji. Tak sobie pomyślałam, że przy okazji tego artykułu może warto przypomnieć i opowiedzieć trochę o Szwecji, bo też wiem, że niektórzy wybierają się tam na wycieczkę, więc może z tego skorzystają, ponieważ to, co zawsze powtarzam, to pomimo tego, że Polska i Szwecja leży naprawdę blisko, bo nie wiem, czy wiecie, że Karlskrona, czyli miasteczka na południu Szwecji, jest bliżej do Gdyni niż na przykład z Gdyni do Warszawy. A może powiem tak, z Gdyni jest bliżej do Karlskrony niż do Warszawy. Ale pomimo tego, pomimo tej geograficznej bliskości, to mindsetowo bardzo się różnimy i nawet mówi się, że są dwa mindsety, wybaczcie, że użyję trochę takiego anglicyzmu, chodzi o pewien sposób myślenia, analizy rzeczywistości, to te dwa mindsety, które najbardziej się różnią w Europie, to jest właśnie polski i szwedzki. Więc może warto przy okazji rozwoju gospodarczego, współpracy polsko-szwedzkiej powiedzieć trochę o tym, no bo wiadomo, że biznes to ludzie, a ludzie to różnice i naprawdę bardzo ważne jest dogadanie się między sobą. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Będziemy mówić nie tylko o Szwecji, trochę w ogóle o geografii, o ciekawostkach. Trochę powiemy o różnicach międzykulturowych. Zrobimy sobie takie przypomnienie dla tych, którzy myślą o biznesach ze Szwecją. Może ktoś w Szwecji mieszka i też chce posłuchać, jak te różnice wyglądają. I też powiemy sobie trochę o zwyczajach, o ciekawostkach. Także serdecznie zapraszam na odcinek o Szwecji w ramach ETA Międzykulturowo. Ja nazywam się Małgorzata Musińska-Kubis, obecnie pracuję w łańcuchu dostaw. W Szwecji mieszkałam prawie, mogę powiedzieć, 7 lat. Pracowałam też jako dyplomata w Sztokholmie. Znam Szwecję, kocham Szwecję na swój sposób i uważam, że jest to tak troszeczkę po części mój dom. Moje dziecko tam chodziło do szkoły. Mam cały czas przyjaciół w Sztokholmie. Myślę ciepło o tym kraju, pomimo wielu różnic, które są między nami a Szwedami. To uważam jednak, że jest to bardzo ciekawy kraj, który warto odwiedzić. Warto poznać kulturę szwedzką, w ogóle kulturę skandynawską. Mają też dobre jedzenie, no i mają fantastyczną przyrodę. Także mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie w tym odcinku. No dobra, no to zaczynamy nasz dzisiejszy odcinek. trochę taki tester dla mnie, ponieważ nagrywam solówkę, tak to się mówi w podcastach. Natomiast podjęłam się tego, bo uważam, że jest sporo informacji, które chciałabym Wam przekazać i stwierdziłam, że może warto to nagrać. Także zaczynając od takich, mogę powiedzieć, podstawowych informacji o Szwecji, część z Was może wie, część może nie. Jest zresztą takie powiedzenie, cóż, że ze Szwecji, łamaniec językowy, który często jest powtarzany w sieci. Tak jak już powiedziałam, strój miasta z Gdyni, bo akurat z Gdyni ten prom pływał, jest bliżej do Karlskrony niż do Warszawy, więc to jest bardzo ciekawe. Jak mówimy o Szwecji, to myślimy też o jakichś takich stereotypach. Ja Wam powiem, że wiele osób, które pytam, co myślą o Szwecji, osób, które nigdy w Szwecji nie były, to mówią, tam jest na pewno zimno. Ale powiem Wam, że niekoniecznie to jest prawda. Oczywiście nie mówię o północnej Szwecji, bo jeszcze to, co jest wspominane, to bardzo często brak słońca. Ale jakież byłoby Wasze zdziwienie, jak spojrzycie na statystyki, że w Sztokholmie jest bardzo dużo słońca. Jest to jedna z najbardziej doświetlonych słońcem stolic Europy. Oczywiście mówię też o zimie, bo w zimie, chociaż te dni są trochę krótsze niż na przykład w Warszawie, ale też nie bez przesady, ale bez przesady, to Wam powiem, że jest bardzo dużo słońca zimą. I to jest fajne, bo jest mróz, ale jest słońce. No wiadomo, noce latem są bardzo krótkie, praktycznie ich nie ma, więc jest dużo, dużo światła i to też jest bardzo miłe. Ale jak mówimy, wiecie, o stereotypach, to warto też powiedzieć, jakie stereotypy mają Szwedzi wobec Polaków. To jest podcast, nie widzicie tego, ale w książce do historii, która naprawdę funkcjonuje w szkołach szwedzkich, jest taki obrazek, który przedstawia woźnicę, konia, który orze. W tle są jakieś takie bloki. No i to jest taki obrazek o Polsce. I tak, powiem Wam, że Szwedzi, którzy nie byli w Polsce, cały czas mają gdzieś w głowie takie stereotypy, że Polska jest takim trochę krajem zacofanym, kojarzą z Europą Wschodnią, ale Szwedzi, którzy byli w Polsce, myślą całkowicie inaczej. Uważają, że Polska jest naprawdę fantastycznym krajem i bardzo często, jak lecą na przykład do Warszawy, to są bardzo zaskoczeni, że Warszawa jest tak nowoczesna, że ma wieżowce, nowoczesne budynki, że jest taka duża, że jest taka ruchliwa, bo powiem Wam, że Sztokholm potrafi być pusty. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Sztokholmu, to było w 2009 roku i moja pierwsza wizyta w centrum Sztokholmu w sobotni wieczór, no była dosyć ciekawa, bo przeżyłam szok, że tam praktycznie nie było ludzi. Więc to są takie dla niektórych oczywistości, ale warto o tym gdzieś pamiętać. Też ciekawy taki obrazek, który gdzieś się pojawiał w Szwecji, że ludzie stoją na przystanku autobusowym, oddaleni bardzo od siebie, nie wiem, powiedzmy na 2 czy nawet, no nie wiem, może 3 metry to nie, no ale 2 metry i wszyscy myślą, że to jest obrazek z czasów covidowych. Nie, Szwedzi rzeczywiście trzymają dystans, to jest taki stereotyp, ale stereotyp prawdziwy, że Szwedzi unikają kontaktu. No ale jak mówimy o Szwecji, no to warto powiedzieć trochę w ogóle o tym kraju. Szwecja, niezaprzeczalnie królestwo, państwo w Europie Północnej, zaliczana jest do państw skandynawskich. W Unii Europejskiej już jest od 1995 roku. Na ten moment podaje się, że ma około 10,5 miliona mieszkańców. Ja pamiętam, bo wtedy mieszkałam w Szwecji, jak została przekroczona ta magiczna liczba 10 milionów, to było wielkie wydarzenie dla Szwedów. Oczywiście powierzchnia jest bardzo duża, bo Szwecja należy do największych krajów w Europie, około 450 tysięcy kilometrów kwadratowych. Niewiele jej brakuje do Hiszpanii i Francji, muszę powiedzieć, no ale jest znacząco większa od Polski, bo Polska to chyba z tego co pamiętam około 320 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jednakże to, co jest ważne, to należy to podkreślić, że ze względu na surowy klimat na północy około 85% ludności mieszka na południu kraju, co przekłada się oczywiście na gęstość zaludnienia, jak się domyślacie, to jest około 22 osoby na kilometr kwadratowy. Z taką, wiadomo, niewielką liczbą ludności na tak szeroko rozciągniętej powierzchni Szwecja należy do najrzadziej zaludnionych krajów Europy. Warto o tym pamiętać, bo jak będziecie podróżować po Szwecji, szczególnie na północy, to z pewnością to zauważycie, że można jechać i nic, nikogo nie widać. Czasami tylko jakiś łoś wyjdzie na drogę, na tą E4, która prowadzi z samego południa do północy, do tych takich miast, które zawsze tu w ETA się śmiejemy, że się tak specyficznie wymawia Huelefteo, Luleo, Meo, Piteo. To jest takie A z kółeczkiem na górze i ono właśnie tak się wymawia O. I tam jest dosyć pusto na północy. Ja pamiętam taką wyprawę, gdzie rzeczywiście nie mieliśmy gdzie zatankować i znaleźliśmy, to było gdzieś w okolicach Luleo, tam daleko na północy, tam jest jeszcze takie miasto Jokmok, tam mieszkają Samowie, czyli ci mieszkańcy rdzenni na północy. I rzeczywiście trzeba uważać, żeby mieć pełny bak, bo można mieć problem. No tak, także, a najgęściej zaludnionym rejonem Szwecji, no to są tereny wokół Sztokholmu. Sam Sztokholm to jest taka aglomeracja około 2 milionów ludności i według danych to można powiedzieć, że skupia ta aglomeracja 5 część całej populacji Szwecji. Później mamy jakie miasta? No to mamy Göteborg, Szwedzi mówią Göteborg, Malmö, Uppsala i Västerås. Pozdrawiamy Magdę z Västerås, tu z Magdą nagrywałam kiedyś też odcinki. Göteborg, no to jest... nie pamiętam na chwilę obecną, ale to jest właśnie gdzieś 750 tysięcy ludzi, Malmö 300 tysięcy, ale a propos Malmö to Wam powiem taką ciekawostkę, a propos właśnie kwestii imigrantów, no w Malmö 1/3 ludności nie urodziła się w Szwecji. A proszę sobie wyobrazić, ile ludzi mieszka w Malmö, no na przykład drugie pokolenie imigrantów, tak? Tam jak się sortuje śmieci, to są takie ulotki, które są zostawione przy koszu, no na zasadzie jak to robić, jak segregować. Nie wiem, nie chcę skłamać, ale na pewno w 7 czy w 8 do 10 języków, w takiej liczbie języków jest podana instrukcja, także możecie sobie wyobrazić, jaka jest różnorodność, tak, mieszkańców, którzy zamieszkują Malmę. Nie będziemy tu mówić o różnych kwestiach trudnych na chwilę obecną, związanych z nieradzeniem sobie po części przez Szwecję z wyzwaniami, z imigrantami. Natomiast pytanie, czy oni sobie radzą, czy nie, to jest osobny wątek i nie chciałabym o tym tutaj mówić. No, jak jesteśmy w ETA, to też musimy trochę powiedzieć, jak się przeprawić do Szwecji. Tutaj nasi dostawcy usług promowych oferują nam różne połączenia. Nie jest to absolutnie podcast sponsorowany, ale wymienię, bo warto podkreślić, kto pływa. No to mamy na pewno połączenia ze Świnoujścia do Istad. Mówimy Ista po szwedzku, bardzo dużo ludzi wymawia to Istad, bo to jest takie trochę naleciałość z języka niemieckiego, natomiast mówimy Ista. No to tutaj też pływa z tego, chyba co się orientuje, Unity Line. Mamy połączenie z Gdyni do Karlskrony, no to Stena Line, oczywiście z Gdańska do Sztokholmu, a tak naprawdę do Nynäshamn, Polferis pływa, polski prom. Każdy prom ma swoje tutaj, ma swoją tu ofertę, więc ja pamiętam, płynęłam z Karlskrony do Gdyni, tam właśnie do tego stanowiska. Teraz tam jest chyba to w przebudowie, z tego co ostatnio byłam w Gdyni, pomiędzy GCT, pozdrawiamy terminal GCT i BCT też pozdrawiamy. To pamiętam, że tam właśnie wpływał ten prom. To tam parę razy płynęłam, no bo wiadomo, że jak autem chcemy przemierzyć tą drogę, no to zostaje nam prom. Oprócz tego są połączenia lotnicze, tanie linie lotnicze latają. Tylko pamiętajcie, że jak lecicie do Szwecji, Sztokholm ma dwa lotniska. Ma lotnisko na południu i na północy. Na południu to jest tak zwana Skavsta, koło Nykoping, to się wymawia, to jest targ po polsku. To jest taki nowy targ szwedzki, czyli Nykoping się czyta. W ogóle fajne miasteczko malutkie. I tam jest takie małe lotnisko Skavsta, bardzo małe linie lotnicze. Ja to nawet, mogę powiedzieć, taki ala barak to jest. Tam się jedzie około godzinę 15, jest E4 prowadzi, szybka droga, tam się dojeżdża. Natomiast jeżdżą też autobusy, tak zwana flygbusarna. Spokojnie możecie sobie kupić to w apce bilet, najlepiej return ticket się opłaca. No natomiast trzeba to odpowiednio zaplanować, bo to wiecie, tam godzinę 15 droga. Natomiast na północy jest Arlanda, to jest główne lotnisko międzynarodowe, rozbudowane. Tam wiem, że teraz też tanie linie lotnicze latają na Arlandę, chyba Ryanair tam lata. Natomiast tam jeździ tak zwany Arlanda Express z centralnego dworca ze Sztokholmu, 20 minut niecałe, super połączenie, no ale nie jest to tanie rozwiązanie. Kosztuje około, bym powiedziała, 250 koron, czyli to jest tak 100 kilkanaście złotych w jedną stronę, chyba też jakiś return ticket, bo chyba tam za 160 zł można kupić, więc nie jest to tanie, ale rzeczywiście jest szybkie, można dojechać na ten terminal, zarówno ten taki główny, z którego wiecie, te, ja to nazywam, cywilizowane linie lotnicze latają, ale można też dojechać na ten terminal tych tańszych linii lotniczych. Także to są takie rozwiązania, jak tam dolecieć, bo to jest ważne, tak? No i oczywiście to, co ja Wam polecam, no to Sztokholm. No, Sztokholm jest fantastycznym miastem. Ci, którzy nie byli, serdecznie zachęcam. Sztokholm jest zwany Wenecją Północy, jest oryginalny, przepiękny. To, czym się charakteryzuje, niewiele osób wie. Sztokholm leży na 14 wyspach, połączonych 53 mostami oraz lądzie oczywiście stałym i bardzo ciekawe położenie, bo z jednej strony mamy Morze Bałtyckie, zresztą po szwedzku to jest tak zwane Saltsjön, czyli słone jezioro, bo oni tak trochę traktują Morze Bałtyckie jak jezioro, natomiast po tej lewej stronie, jak patrzymy na mapę po prostu, no to jest jezioro Mälaren. Ono jest trzecie co do wielkości w Szwecji i Sztokholm leży właśnie tak jakby na śluzie pomiędzy Morzem Bałtyckim, pomiędzy jeziorem Mälaren i właśnie w Sztokholmie jest ta śluza, która powoduje, że statki, bo te statki też przepływają, czy promy, no muszą przejść przez śluzę. To też jest fajne przeżycie, może nie jest to kanał panamski, wiecie, ale też takie inżynieryjne rozwiązanie, jak właśnie między innymi w kanale panamskim. I to, co jest bardzo ciekawe, co ja kocham w Sztokholmie, to mamy taki podział na trzy części. Mamy 1/3 Sztokholmu to jest woda, 1/3 budynki, 1/3 natura, zielone. Naprawdę będąc w Sztokholmie możecie poczuć się blisko natury. Zresztą w ogóle wyjedziecie ze Sztokholmu i normalnie za chwilkę jesteście w naturze i nad jeziorem, z którego możecie pić wodę, możecie łowić ryby, więc to jest taka, ja bym nawet nazwała Sztokholm Chorwacją północy, bo w momencie, kiedy zdecydujecie się na wycieczkę po tak zwanym archipelagu, ja bardzo często zabierałam znajomych, jak przyjeżdżali, wiecie, na takie weekendy, bo to trzeba mieć jeden dzień pełny. Jest taka ulica Strandvägen, jak sama nazwa mówi, strand, no to jest plaża, wegen, droga i zresztą bardzo drogie kamienice tam są, ona jest przy zatoce i z tego właśnie Strandvägen odpływają promy, mniejsze, większe, na właśnie archipelag sztokholmski, który obejmuje kilkaset wysp i wygląda to tak trochę jak w Chorwacji, trochę kolor jest inny morza, są fantastyczne wysepki, które można zobaczyć. Tam kilka jest wysepek, na których możecie wysiąść i tam powiedzmy jest restauracja, że możecie spędzić bardzo miło czas. Naprawdę polecam z całego serca. Jest tam po prostu przepięknie, przecudownie. Ale wiecie, chciałam jeszcze Wam powiedzieć taką jedną ciekawostkę o Sztokholmie, bo to się rzadko mówi. Każdy, kto był w Sztokholmie, no to jeżeli byliście w centrum przy tak zwanym Sergels Torg, Torg to jest pisane Torg, czyta się Torg po szwedzku, to jest plac i tam stoi taka charakterystyczna fontanna, bardzo wysoka i tak zwany Dom Kultury. To jest takie stricte centrum niedaleko dworca. Jak spojrzycie na nie, to tak zobaczycie, że to tak odbiega trochę z wyglądu od reszty Sztokholmu. Tam jest, z tego co pamiętam, 5 takich według mnie ciekawych, wysokich wieżowców, takich rodem z komuny z Warszawy, takich w Warszawie w centrum przy Żelaznej takie stoją. To coś takiego. No i możecie się zastanowić, o co chodzi, bo później już idziecie, macie Stare Miasto, macie inne dzielnice, macie Östermalm, Södermalm, gdzie no budowa jest rzeczywiście stara. No i wyobraźcie sobie, dlaczego tak jest. Rzadko się o tym mówi i ludzie bardzo często są zdziwieni, że sami Szwedzi do tego dopuścili. Jest to dzielnica, która nazywa się Klara i ona właśnie jest usytuowana w samym centrum miasta. W ogóle ta dzielnica została wybudowana w XVI wieku i jej szczyt takiej, wiecie, świetności przypadł na wiek XVIII. Ale tuż po II wojnie światowej podjęto decyzję o jej wyburzeniu. Proces wyburzania trwał 30 lat i jeszcze więcej czasu upłynęło, nim to nowe centrum było gotowe. O ile w mieście coś może być w ogóle kiedyś gotowe, bo sami wiecie, że cały czas coś się remontuje, buduje. I w czasie wyburzenia tych starych, fantastycznych budynków z ziemi zniknęło wtedy 350 budynków, w tym wiele zabytków. Na przykład został po prostu wyburzony, przepiękny, wybudowany w 1878 roku Hotel Continental, czy przepiękna wieża telefoniczna, która przez wiele, wiele lat była dla Sztokholmu tak ikoniczna, naprawdę, jak Eiffel Tower, jak wieża Eiffla dla Paryża. No i to zburzenie starej, pełnej zabytków dzielnicy. Po co? Po co? No po to, żeby wybudować modernistyczne centrum. No właśnie, to na szczęście zostało w odpowiednim momencie, w ostatniej chwili zatrzymane. No właśnie, i wiele osób zastanawia się, po co to wszystko było. I to jest taki symbol czegoś, w Sztokholmie i pytanie, czy warto burzyć coś, co jest piękne, co jest stare, co jest tradycyjne, bo czasami te pomysły o modernizacji są wspaniałe, a czasami zupełnie nie. I no, możemy naprawdę uczciwie powiedzieć, że ten projekt stworzenia tego egalitarnego miasta no, poniósł porażkę. Chodziło tam o to, wiecie, żeby to ono było egalitarne, równe, żeby tam wszyscy mieli dostęp taki sam, bo właśnie w tym centrum były stare budynki, no z reguły właściciele to byli ludzie no majętni, mniej lub bardziej handlowcy. Chodziło o to, żeby wybudować takie po prostu, nie wiem jak to nazwać, bloki, w których by mieszkali, nie wiem, robotnicy też na przykład, więc to wielu historyków uważa po prostu za swojego rodzaju porażkę, bo już tak na marginesie obecnie, a propos egalitarności, Sztokholm naprawdę uważa się obecnie, i mówię serio, z taką nutką trochę smutku, za jedno z najbardziej posegregowanych miast w Europie, bo od lat 90. bardzo rosną różnice klasowe, majątkowe. Choć one oczywiście zawsze, wiecie, istniały, nawet w najlepszych latach socjaldemokracji. Także taka historia trochę powiem, zrobiłam taką aluzję, dywagację, natomiast warto o tym wiedzieć, bo bardzo wielu znajomych, którzy przyjeżdżali, byli w centrum i tak przeżywali zdziwienie, o co chodzi, tak, że te budynki są całkowicie inne. No bo jeżeli zaczniecie chodzić po Sztokholmie, spojrzycie na niego z lotu ptaka, no to taka jest taka mała wyspa, starówka, Gamlastan. Gamla to jest stara, oznacza stare, i to jest rzeczywiście starówka. Stara starówka, nigdy nie zburzona. Tam też mieści się zamek królewski. Tutaj też zrobię taką aluzję do tego, że no wiecie, potop szwedzki i wojna polsko-szwedzka, dawne czasy, XVI wiek, ale rzeczywiście Szwedzi wtedy bardzo dużo rzeczy wywieźli z Polski i właśnie przed pałacem, przed Zamkiem Królewskim znajdziecie dużo polskich śladów, między innymi lwy, które są z Polski wzięte. Zresztą wiele budynków w Sztokholmie, poza Sztokholmem, na przykład Skokloster, taki pałac, zamek, to są klony z Polski. Skokloster to jest zamek ujazdowski, który jest w Warszawie, jeden do jednego. Zresztą tam jak pójdziecie do Skokloster, to 80% to są nasze polskie historyczne pamiątki, więc jak macie ochotę coś zobaczyć z polskiej historii, to tam. Ale wracając do Sztokholmu, patrzymy na starówkę w centrum. Na południu macie wyspę Södermalm. Söder, południe, Malm to jest wyspa. Oj, bardzo taka wyspa, trochę takie siedlisko dla artystów, ofowe, knajpki, ale też przepiękne budynki. No, dla fanów kryminału to tutaj jak najbardziej Stieg Larsson, który napisał całą serię, między innymi Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, etc. To wszystko dzieje się na Södermalmie. Macie oczywiście wycieczki. W ramach tych wycieczek jesteście oprowadzani przez przewodnika właśnie uliczkami Södermalmu. I no warto zobaczyć, tak, jeżeli ktoś czytał te wszystkie kryminały, no to na pewno z ciekawością będzie obserwował nie wiem, budynki czy trasy Mikaela Blomkvista z powieści właśnie Stiega Larssona. No tutaj też jest wjazd na gondolen, jest tak zwana Winda Katarina Hissen, gdzie możecie wjechać bardzo wysoko i zobaczyć całą panoramę Sztokholmu. No, na przykład Seder pochodzi nie jeden Szwed. Na przykład Greta Garbo z domu Gustafsson, mając 15 lat, pracowała jako fryzjerka w salonie na Jet Gatan, dziś głównym deptaku Södermalmu. Także taka ciekawostka. No dla Szwecji Södermalm to właśnie hipsterzy i to jest ciekawe, bo jeszcze w XX wieku, na początku, była to bardzo biedna dzielnica robotnicza, ciasnota, tam w ogóle w tych kamienicach było brak łazienek, potem łączono kawalerki w apartamenty, a teraz naprawdę jest dzielnica artystyczna, hipsterska. To jest ten Södermalm na południu, jak sama nazwa mówi. No, w momencie, kiedy przerzucicie się na Östermalm, czyli na taki jakby wschodnią wyspę, no to jest taka dzielnica posz. Rzeczywiście tam mieszczą się ambasady, tam mieszkają Szwedzi, no nie chcę powiedzieć z wyższych sfer, ale naprawdę Szwedzi, którzy są dobrze sytuowani. Z reguły te mieszkania tam są przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc te rody sobie je przekazują. Nikt tam za bardzo tych mieszkań nie sprzedaje w takie niewłaściwe ręce. Jest tam też sporo pięknych zabytków. Jest taki kościół Engelbrektskirka, bo kościół to jest Kirka po szwedzku, pisane Kirka, a czytane Kirka, z czerwonej cegły. Taki przepiękny zaułek, w ogóle cały z czerwonej cegły. No warto się na pewno przejść, jest piękny park Humlegården, to jest park pszczół, jak sama nazwa mówi, humla, to jest pszczoła. Zresztą tam przy tym parku mieści się polska ambasada, która też mieści się w starym, zabytkowym budynku. Na rogu też jest rezydencja naszego ambasadora, też w pięknym, starym budynku udało się to kupić, więc to już jest w rękach naszego państwa polskiego. Bardzo polecam też spacer Östermalmem. Natomiast kilka słów jeszcze o tej śluzie, bo mamy Östermalm, Södermalm, mamy w środku to Gamlastan, Starówkę, no i gdzieś jest ta śluza, tak zwany Slussen, który właśnie łączy Morze Bałtyckie z jeziorem Mälaren, gdzie słona woda miesza się ze słodką w samym centrum miasta, w śluzie. W skład całego obszaru stołecznego wchodzi właśnie ten wspomniany przeze mnie archipelag, który jest złożony z 24 tysięcy wysp, wysepek, skał przybrzeżnych. No, w związku z tak nietypowym obszarem położenia, a jednocześnie no, licznymi wodami, które otaczają zabudowanie Sztokholmu, tak jak powiedziałam, miasto nazwane jest Wenecją Północy, więc miasto jest naprawdę też bardzo dobrze skomunikowane z innymi rejonami kraju. I to, co mogę powiedzieć, to naprawdę świetny transport publiczny w samym Sztokholmie, metro, tunel Bona, i tutaj przechodząc do metra, to jest perełka. Słuchajcie, pierwsza linia wybudowana w 1952 roku, to jest ewenement na skalę światową, metro wykute w skalę. W ogóle jest nazwane najdłuższą galerią sztuki świata. Każda stacja jest wyjątkowa, nawiązuje do czegoś, do antyku, do... Tam znajdziecie różne prace. Ogólnie wchodzicie jak do jaskini, zjeżdża się bardzo, bardzo głęboko w dół, jest wykute w skalę, naprawdę robi wrażenie. Dzisiaj ma dokładnie 100 stacji, z czego 53 znajdują się na powierzchni Ziemi, a 47 to stacje podziemne. One, metro właśnie zjeżdża w dół, wyjeżdża, no przepięknie, naprawdę. Sama przejażdżka metrem robi wrażenie, bo i pod ziemią, i na ziemią, tak, gdzie możemy, szczególnie zielona linia, jak jedziemy, widzimy no, wodę, widzimy te wyspy. No, jest to też takie przeżycie samo w sobie. Fajna wycieczka. Sam system składa się z trzech głównych linii oznaczonych różnymi kolorami. Macie różne kolory, niebieska, zielona, czerwona. No i tam 7 faktycznych tras, każda ma swój numer, 17, 18, 19, ale to nie będę wchodziła w szczegóły, to sobie zobaczycie bardzo fajnie to jest rozwiązane. Możecie po prostu wziąć kartę kredytową, podobnie jak w Londynie, przechodzić ze stacji do stacji, tylko odklikiwać tą kartę. Możecie też sobie kupić taką kartę jedną, na którą będziecie ładować pakiet, który wykorzystujecie na bieżąco. Ta karta też Wam może służyć za jakieś tam zniżki do muzeów, więc też bardzo, bardzo to polecam. Ale ciekawostka, bo metro w Sztokholmie jeździ w ruchu lewostronnym i zresztą jak będziecie się poruszać pod ziemiami, to zobaczycie, że ruch tych pieszych i w ogóle schodów ruchomych jest lewostronny. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Natomiast ruch ogólnie na drogach jest prawostronny. Było inaczej, chyba w latach 70. to się zmieniło, bo chyba do jakoś lat 70. był ruch lewostronny w Sztokholmie, w Szwecji całej. Zresztą jest takie fajne zdjęcie, które pokazuje pierwszy dzień zmiany, jaki jest chaos w Sztokholmie. Ale zobaczycie w metrze, że cały czas strumień ludzi jest lewostronny, ruch pieszych i schody ruchome są lewostronne. To taka ciekawostka. Przepiękne, możecie sobie wygooglować, jak to słuchacie. Tunnelbana, Sztokholm, naprawdę robi wrażenie. Te zdjęcia robią wrażenie. Teraz jest wiosna, możecie polecieć. To, co zobaczycie, to, co robi wrażenie, Kungsträdgården, ogród królewski w samym centrum, kwitnące wiśnie. Tak, dokładnie jak w Tokio czy w Kioto. To jest właśnie podarunek od cesarza Japonii. Przepięknie to wygląda, kwitnące wiśnie w Sztokholmie. Różnie to przypada, koniec kwietnia, czasami już teraz, czasami początek maja, no w zależności wiadomo od wegetacji, ale widok jest fantastyczny. Tak na szybko jeszcze co w Sztokholmie, no to na pewno dla nas tu miłośników shippingu Vasa Museet, Muzeum Wazy. Jest to okręt, który wypłynął w trakcie potopu szwedzkiego na Polskę, ale zaraz upłynął chwilkę, zatonął. Wydobyto go jakoś tam w latach 60. XX wieku i to jest co jest fantastyczne, on jest praktycznie w 90% autentyczny, oryginalny, robi niesamowite wrażenie, całe muzeum jest dookoła zbudowane, bardzo, bardzo polecam. Polecam też zobaczyć ratusz, który jest przepiękny, który jest wybudowany w takim stylu włoskim, weneckim. Wiele atrakcji jest w samym Sztokholmie. I to, co jest fajne, możecie sobie spokojnie przemierzać po prostu na piechotę Sztokholm. Możecie sobie korzystać z metra, także jak tam wolicie, albo rowerami. Super skomunikowane miasto, trasy rowerowe. Ze Sztokholmu chciałabym się przerzucić na północ Szwecji, bo tam mamy do czynienia z uwielbianą przeze mnie kulturą Samów. Samowie, nie mówimy Lapończycy. Lapończycy to jest określenie niepolityczne, poprawnie. Zresztą oni tego nie znoszą. Mówimy Samowie. Przepiękna kultura, renifery, zorze polarne. Warto ze Sztokholmu się wybrać tam na północ, na przykład wspomniane przeze mnie Jokkmokk. No to jest ich taka stolica, tam jest parlament Samów. No jest taki jarmark zimą właśnie w Jokkmokku, gdzie jest cała kultura właśnie Samów. Przepiękne, kolorowe stroje. Oni robią piękną, taką srebrną biżuterię. Oni mają charakterystyczne stroje niebiesko, czerwono, żółte. No warto się tam wybrać i zobaczyć tą nieskazitelną przyrodę. Na przykład będziecie sobie jechać na północ i nagle stado łosi wyjdzie i będziecie sobie czekać, obserwować na przykład godzinę, bo czekać, aż zdecydują, czy zejdą z tej trasy, czy nie zejdą. Jeszcze tak, żeby podsumować miasta krótko. Dużo jest miast w Szwecji z końcówką Köping, już wspomniana końcówka przeze mnie. Köping jest pisane z o umlaut. Köping. Macie jęsieping, norsieping, nysieping, linsieping, lidsieping i sieping. Warto udać się do któregoś sieppinga, na przykład norsieppinga, nysieppinga. Nysieping jest właśnie koło tego lotniska małego z Kawsty. I chciałabym jeszcze polecić bardzo Lund. Lund jest to małe miasteczko uniwersyteckie, przepiękne. Ono było też miastem długo pod panowaniem Duńczyków, bo są dwa główne ośrodki uniwersyteckie w Szwecji. Mamy Uppsala, która jest na północ od Sztokholmu. To jest taki Kraków szwedzki i Lund. I dwa uniwersytety są stare i oni zawsze konkurują ze sobą, który jest lepszy. Lund jest przepiękny, ma starą, też romańską zabudowę, katedrę. Ja zawsze porównuję, że jest tak oryginalnym miastem, takim podobnym trochę do Oxfordu, jak byliście, uniwersyteckim, ale niedaleko Malmę. Bardzo warto tam pojechać. No samo Malmę też jest ciekawe. Tam jest taka część, która nas może, ludzi shippingu, zaciekawić, bo na terenie postoczniowym zrobiono dzielnicę Västrahamnen, czyli port zachodni, kilkanaście lat temu, niech będzie, totalna rewitalizacja, nowoczesne budynki, bardzo ergonomiczne, takie zrównoważone rozwiązania i tam ludzie normalnie mieszkają. Tam jest Turning Torso, czyli bardzo taki wysoki, olbrzymi budynek, który został zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta, taki kręcioł, zakręcony. Jak wpiszecie sobie Malmę Turning Torso, to zobaczycie. Ja tam miałam przyjemność, wiecie, kiedyś mieszkać, chyba na 41. piętrze. Świetne wrażenie, bo widać Öresund Bridge, czyli ten most, który łączy Malmę i Kopenhagę. No, fantastyczny widok. Ale w ogóle to jest taka fajna dzielnica, którą warto zobaczyć, zwiedzić, zobaczyć, jakie są rozwiązania też związane z zrównoważonym rozwojem. I też jak Szwedzi próbowali i udało im się to, muszę powiedzieć, te nieużywane tereny postoczniowe zagospodarować, wykorzystać na mieszkania wybudowane w bardzo nowoczesny, zrównoważony sposób. Jest jeszcze takie miasteczko Sigtuna, to jest jakby pierwsza ich stolica, bardzo małe miasteczko, no nie, jakieś tam powiedzmy chyba 70-80 kilometrów od Sztokholmu, stare budynki, najmniejszy ratusz, Sigtuna ratusz, taki malutki. No to jest przykład starej Szwecji, malutkich budynków kilkusetletnich, także też Wam polecam Sigtuna. Göteborg i Göteborg też, to jest totalnie inne miasto, takie posthanzatyckie, szerokie ulice. Niektórzy tam przylatują służbowo, wiem, ci, którzy może nas słuchają. No to jest inne miasto niż Sztokholm, całkowicie. To jest fajne w Szwecji, że i Sztokholm, Göteborg i Malmö to są totalnie inne miasta. Ja osobiście najbardziej lubię Sztokholm, natomiast każde jest inne i to są małe miasta. Spokojnie możecie sobie wyskoczyć w trakcie swojego weekendu. Nie możecie tego zobaczyć, ale ja też zawsze mówię o naturze i Szwedzi, wiecie co, budują hotele. Możecie sobie spróbować wygooglować coś takiego jak tree hotel, jak drzewo po angielsku, treehotel.se. Szwedzi mają świetne pomysły, jak wybudować ciekawe mini hotele, jakby wbić je w naturę. I mamy hotel, który wygląda jak takie drzewko, taki domek. Mamy takie szklane hotele wbudowane właśnie w las. I w Westeros mamy taki hotel, który jest pod wodą. Czyli mamy jakiś taki mały, sterczący domek, nie wiemy o co chodzi, a tam się schodzi pod wodę i jest miejsce do spania. Możecie go normalnie zabukować. I też mamy oczywiście hotele lodowe. No ale to przypuszczam większość z Was zna, bo to jest tam w Kirunie. Kiruna, tam można nawet, wiecie, nawet znam takich, co śluby organizowali. Mega też, super, świetne doświadczenie. Spać tam, bo to jest naprawdę hotel zbudowany z lodu. Trochę pozwiedzaliśmy. I teraz, kurczę, jak zwiedzamy, no to oczywiście większość z Was chciałaby coś zjeść, tak? Chciałaby coś zjeść, może się napić najpierw. Dobra, powiem trochę o tym, bo chodzi wiele legend o tak zwanym systemie reglamentacji alkoholu w Szwecji. To już nie jest prawda. Rzeczywiście tak kiedyś było, natomiast cały czas alkohol można kupić tylko w jednym miejscu, w tak zwanym System Bolaget. To jest system Bolaget się pisze, znaczek zielony, napis żółty. To jest system monopolowy na alkohol. Rzeczywiście sklepy z alkoholem należą do państwa, są otwarte wyszczególnione dni, godziny, ale spokojnie od poniedziałku do piątku, do 20, w soboty też do 15, więc bez przesady. Natomiast tam kupicie co chcecie, przez to mają świetnie to rozbudowane, wina, doradcy. To jest taki rzeczywiście sklep, gdzie będziecie obsłużeni, jeśli interesujecie się, lubicie pić różnego rodzaju alkohole, to tam są też ludzie, którzy Wam doradzą. Rzeczywiście te sklepy są w wyznaczonych miejscach, ale spokojnie w miastach znajdziecie je kilka lub kilkanaście i trzeba pamiętać, że w niedzielę, no to wiadomo, napijemy się alkoholu, jeśli nie mamy zapasu, tylko w barze lub w restauracji, wtedy jest drogo. W ogóle alkohol w Szwecji jest drogi, droższy niż w Polsce, natomiast wina czy piwa w tym System Bolaget, okej, ceny są bardzo zbliżone i to, co jest ciekawe, taka ciekawostka, no to Szwecja, pamiętajcie, że bardzo dba o ten system i wchodząc do Unii Europejskiej zastrzegła sobie prawo do podtrzymywania swojego systemu monopolowego, w związku z tym wylatując na przykład ze Szwecji do krajów UE, nie mamy szans na zrobienie zakupów alkoholowych na lotnisku. To Was może zdziwić, więc jak chcecie coś kupić charakterystycznego, alkoholowego, to kupcie na miejscu, musicie nadać w bagażu. Nie kupicie w tak zwanej strefie wolnocłowej na lotnisku. Taka ciekawostka, nie wszyscy wiedzą. To, co Szwedów bardzo dziwi, to jest to, że w Polsce można kupić alkohol na stacji benzynowej. To jest w ogóle dla nich totalnie niezrozumiałe. No ale cóż, co kraj, to obyczaj. Jeszcze kolejna ciekawostka, no to wiele osób mówi, jeśli mówimy o jedzeniu, to jest tak zwany śmierdzący śledź, surströmming, który mały śledź bałtycki, poławiany wiosną, solony, on fermentuje w beczkach. Puszki z surströmmingiem powinny być ze względu na bardzo nieprzyjemny zapach otwierane poza domem. Najlepiej pod wodą, gdzie ten gaz, wiecie, będzie miał prawo się jakby ulotnić. I no, najczęściej to jest jedzone w lato, na jakichś tam przyjęciach ogrodowych, ze sznapsikiem. Da się to zjeść, bez przesady próbowałam. No rzeczywiście trochę śmierdzi. Natomiast ten smród, jak to otworzycie, jest tak silny, on wchodzi w ściany i dlatego na klatkach schodowych są napisy zakaz otwierania surströmminga. Autentyk. Myślano kiedyś, był taki smród, że myślano, że ktoś tam zmarł w jakimś mieszkaniu, on otworzył tego śledzia. Nie wolno go otwierać, nie wolno go wnieść na pokład samolotu, to jest zakaz. Więc jeżeli jedziecie promem, to możecie go sobie kupić. Warto spróbować, otworzyć pod wodą, gdzieś na zewnątrz, co kraj to obyczaj. Skąd się wziął obyczaj? Była bardzo, bardzo duża bieda. W Szwecji kiedyś tam pod koniec XVIII, na początku, w ogóle w XIX wieku, na północy w pewnym momencie głód był taki, że no, zaczęto jeść już sfermentowane śledzie, ryby z beczek i stąd się ten zwyczaj po prostu wziął. Co do szwedzkiego stołu, bo mamy szwedzki stół w Polsce, ale też w Szwecji, tak, tak, to prawda, to się wzięło właśnie ze Szwecji, tak zwany smörgåsbord, czyli smörgås to jest kanapka, bord to jest stół, stół kanapek, przekąsek, to istnieje, możemy sobie brać co chcemy, po prostu na posmarowany masłem chleb kładzie się nie tylko tego śledzia, bo to też ten śledź się z reguły je na tym chlebie, ale na ten chlebek właśnie też nakładamy różne przystawki, które są serwowane. Mamy bardzo często ugotowany ziemniak, bo Szwecja to też kultura jedzenia ziemniaków. Mamy tak zwane szwedzkie mandelpotatis, posiekana cebulka na niego, na przykład ze śmietanką. Co roku, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, co roku jest tak zwany Ulvet test, czyli podczas którego oceniany jest smak, słoność, konsystencja streaminga, więc też sporo się dzieje wokół tego zgniłego śledzia. W ogóle Szwedzi bardzo lubią jeść, ale jedzą i przy okazji biesiadują. Oni lubią biesiadować, okres w ogóle jak przychodzi długi dzień, okres biesiad, śpiewów, sznapsików oczywiście przy okazji, ale przed każdym sznapsem trzeba odśpiewać, zaśpiewać. Jeszcze, wiecie, każdy z Was jeździ do Ikei i tam testuje klopsiki, a po szwedzku to jest köttbullar. Kött to jest mięso, k-o-t-t pisane, köttbullar, kulki mięsne. Klopsiki mięsne, tak, bardzo popularne, podawane z konfiturą z borówek, z żurawiny, z pire ziemniaczanym, z koperkiem. Można je kupić gotowe w sklepie, podgrzać, można oczywiście też zrobić. Nie mylić z kanelbullar, bo bullar to są, wiecie, te kulki, a kanelbullar to są słodkie bułeczki cynamonowe, bardzo tradycyjne i w Szwecji, i w Finlandii też, podawane, jedzone podczas tradycyjnego picia kawy, tak zwanej fikki. No to znamy, niektórzy znają pojęcie fiki. Zresztą w Szwecji i Finlandii w ogóle od 99 roku, 1999 roku, 4 października obchodzony jest Narodowy Dzień Bułki Cynamonowej, Kanelbullensdag. I wtedy testujemy i jemy. Przepyszne, zresztą w Polsce teraz już też macie w różnych cukierniach jeść. Taki dobry smak cynamonu, pachnący. W ogóle te kawiarnie w Szwecji pachną inaczej. Tam w ogóle jest dużo, się pije kawy i tam czuć ten cynamon wszędzie. Jest inny, zobaczycie, jak będziecie chodzić po kafejkach w Sztokholmie, jest inny zapach. Aż poczułam ten zapach, trochę zatęskniłam, niż w polskich cukierniach. W Szwecji jeszcze, nie wiem czy wiedzieliście, bardzo popularne jest pieczywo chrupkie, tak zwane, w Polsce się mówi. Pieczywo chrupkie wypiekane jest w Szwecji już od XVII wieku. Wypiekano je dwa razy do roku, na jesień i na wiosnę, ponieważ ziarno było, oni są pragmatyczni Szwedzi. Ziarno było bardzo szybko zjadane przez robactwo. Pojawiła się potrzeba natychmiastowego wypiekania pieczywa, które byłoby trwałe do późnych miesięcy zimowych i placki chleba były formowane po prostu przy użyciu wałka do ciasta i bardzo często robiono charakterystyczny otwór w środku, by po prostu ciasto mogło być suszone na żerdziach pod sufitem, w takim najsuchszym, najcieplejszym miejscu. No i pierwsze komercyjne takie piekarnie, można powiedzieć, powstały w Szwecji na początku, z tego co pamiętam, drugiej połowy XIX wieku. No a w XX wieku był już praktycznie chyba wytwarzany przez kilkudziesięciu producentów, a na początku XXI wieku tylko dwa przedsiębiorstwa. Możecie kupić oryginalny, okrągły, normal. Chyba pamiętam, że firma to jest, no na pewno Waza to robi. No w Polsce macie kilka rodzajów pieczywa Waza. W Szwecji jest po prostu dziesiątki tego, całe półki, przeróżne do wyboru, do koloru. Także bardzo polecam. Nawet mają takie kanel, czyli cynamonowe. To jest to, oni jedzą bardzo dużo tego chrupkiego pieczywa. No jak jedzą, piją, no to też tańczą. Powiem jeszcze o takim święcie w Szwecji, Midsommar. To jest święto, no w Polsce to tak mniej więcej 22-23 czerwca. To jest święto, przesilenie po prostu letnie, tradycyjne. Ja bym powiedziała największe święto szwedzkie. Oni tańczą wokół takiego pala przystrojonego kwiatami, roślinnością. Taki taniec o żabkach, skaczą jak żabki, to czasami śmiesznie wygląda. To jest weekend, który przypada najbliżej Dnia Świętego Jana, około 24 czerwca. Obchodzą wielkie święto, które gdzieś tam sięga pamięcią dawnych, prehistorycznych czasów. W piątek, w przeddzień świąt, Szweci zbierają się na trawiastych terenach, śpiewają, tańczą wokół właśnie tego pala, który nazwany jest Majstang lub Midsommarstang, przybranego właśnie zielonymi gałązkami, kwiatami. Bardzo to jest ważne, popularne święto. Już praktycznie w piątek nikt nie pracuje, albo tam pracują do 10:00. I to jest takie uważane za rozpoczęcie w ogóle sezonu wakacyjnego. Bardzo polecam przylecieć wtedy do Szwecji. Praktycznie Sztokholm jest pusty, bo wszyscy wyjeżdżają poza Sztokholm, więc super, jest już ciepło, widno jest praktycznie, nie wiem, tam już do 12:00, także super. Czy nawet do 1:00 w Sztokholmie, może nawet o 1:00 może być troszeczkę widno. Także super, polecam. Jeszcze z takich świąt, o których chciałabym powiedzieć, biesiadowania, warto powiedzieć o imprezie rakowej, o Krewcchwiva. To jest taka uczta rakowa w sierpniu. Motywem oczywiście przewodnim jest rak. Jemy raki. Wszędzie można kupić, w każdym sklepie. W każdym sklepie możecie nabyć wszystko, co jest przeznaczone do jedzenia raków, akcesoria, słychać muzykę z tematem przewodnim rak. Szwecja jest bardzo w ogóle przywiązana do jedzenia tego skorupiaka. Sam sposób jedzenia jest rytuałem. Biesiadować najlepiej przy pełni księżyca. Szwedzka odmiana tak zwanego raka szlachetnego nie ma sobie równego jakościowo. Naprawdę jest pyszny. Siada się w ogrodach, śpiewa się piosenki rakowe, jest cały śpiewnik przygotowany, jest piosenka, sznaps, także to też obowiązuje w Finlandii, to święto naprawdę polecam, czyli macie Midsommar pod koniec czerwca albo w sierpniu przyjęcia rakowe. Ktoś z Was może, kto ma możliwość pojawić się lub współpracuje z firmami czy szwedzkimi, fińskimi. Są też w Polsce takie przyjęcia organizowane w ambasadach, w konsulatach. Idźcie, jak macie okazję, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Święta Łucja, no też trzeba o tym powiedzieć. Święto Światła, to jest grudzień, 13 grudnia. Orszaki kobiet w białych sukniach z wieńcami, ze świeczkami. To jest w ogóle święta włoska, ale ona symbolizuje światło. To jest czas, kiedy jest mroczno w Szwecji. To jest światło, święto światła. Bardzo ważne dla Szwedów. W procesji towarzyszą oczywiście tej świętej Łucji, która ma wieniec ze świeczkami, druhny, które kroczą gęsiego, mają złożone jak do adoracji dłonie, śpiewają tradycyjne piosenki. Taka jest jedna główna piosenka Santa Lucia. Wtedy się piecze ciasteczka, peper kokur, ciasteczka pierniczkowe, ale też tak zwane szafranowe ciasteczka. Ja osobiście niezbyt przepadam, natomiast Szwedzi bardzo lubią, zresztą mój syn też je bardzo lubił, pamiętam, zresztą w przedszkolu je piekli, bo tam rzeczywiście dzieciaki pieką. Bardzo fajnie uczą też dzieci takich prac domowych. No i fika, tak. No fika, słowo od kafe, przestawione sylaby fika. No fika to jest coś kultowego. Koncepcja, która definiuje szwedzki naród, to jest po prostu przerwa kawowa, picie kawy. Szwedzi piją bardzo dużo kawy. Przeciętny Szwed wypija 4 filiżanki kawy dziennie. Kawa jest napędową siłą Szwecji. Fika to jest przerwa, podczas której trzeba być z ludźmi, nie autować się, nie izolować. Pijemy kawę, jemy ciastko, rozmawiamy. W szwedzkich biurach, firmach jest sposobem na zacieśnienie więzi. Dzięki terapeutycznemu, ja bym powiedziała regenerującemu działaniu, wiele firm rzeczywiście ustanowiło nawet taką przerwę na fikę. Nawet jest czasownik, fikar, joska fika, czyli idę fikać, jak to się mówi, idę pić kawę, jeść ciasteczko. Bardzo ważne, zresztą teraz też w Trójmieście chyba jest jakaś taka knajpka, która właśnie, czy fika się nazywa. Także bardzo polecam. Na pewno Szwedzi piją kawę przelewową bardzo dużo, mocną, ale piją naprawdę hektolitry czarnej kawy. To, co jest jeszcze ważne, jak mówimy o słowach, koncepcjach definiujących szwedzki naród, to jest lagom, czyli coś akurat. Czyli nie za dużo, nie za mało. To nas właśnie odróżnia od Szwedów, bo nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, na pewno znacie, zastaw się, a postaw. Klasyczny przykład polskiego wesela, gdzie ludzie się zapożyczają, żeby się zastawić, a postawić. Natomiast w Szwecji jest wszystko akuratnie, tak? To jest najwyższa wartość, jeżeli coś jest w sam raz. Szpanowanie absolutnie nie wchodzi w grę, lagom, więc lagom przejawia się i w jedzeniu, i w ubraniu, i w biznesie, co jest ciekawe. Jak jedziecie gdzieś na spotkania biznesowe, to szczególnie mówię do dziewczyn, bo my też mamy taką naturę ze wschodniej Europy, z centralnej, żeby też stosować, znaczy może nie mówię wszyscy, ale my zwracamy uwagę na makijaż, na bardzo eleganckie ubranie i powiem wam, że czasami naprawdę można koleżanki ze Szwecji wprowadzić takie w dyskomfort, bo szczególnie jak jedziemy do fabryki, jakichś firm produkcyjnych, to nawet na spotkaniach na poziomie menedżerskim osoby są bardzo skromnie ubrane i czasami, wiecie, jest taki dysonans, jeżeli my jesteśmy za bardzo elegancko ubrane, to ta druga osoba po prostu może poczuć się niekomfortowo, więc miejcie zawsze z tyłu głowy to słowo lagom, akuratność. Jak nie wiecie, co zrobić, to pomyślcie, żeby było tak w sam raz. I też jak mówicie, że zapraszacie Szweda czy Szwedkę na kawę, no to ma być kawa, a nie kawa, kanapki i nie wiadomo co jeszcze, bo to nie chodzi o to, że oni się nie ucieszą, tylko to chodzi o to, że oni będą czuli się niekomfortowo, że będą czuli się, że muszą wam odpłacić też tym samym. Także polecam, żeby gdzieś z tyłu głowy mieć to słowo akuratność. Akuratność też się przejawia w języku. Bardzo jest taki prosty. Nie jest trudny. Oczywiście ta wymowa bywa trudna, bo to są takie te słowa chły, pielęgniarka, chły, kłetyszka albo szykrzetyszka. Jest szyszy, ale to jest do przejścia. Jest ta intonacja taka joska fikkajdo. Intonacja idąca do góry, natomiast gramatyka nie jest trudna, nie odmienia się. Żeby się komunikować w prosty sposób, naprawdę jesteście w stanie zbudować sobie bazę słów w ciągu 2-3 nawet miesięcy, jak przysiądziecie. Mówię wam o tym, bo to przeżywałam. Natomiast Szwedzi są bardzo prości w słowach, tak? Nie używają skomplikowanych, w ogóle nie umieją czytać metafor, żadnych metafor. Też starajcie się uważać z żartami, oni nie rozumieją żartów bardzo często, oni mają inne żarty niż my. Mamy ten taki, wiecie, hidden meaning, ukryte znaczenie, oni tego nie rozumieją, mówicie wprost. Niby proste rady, ale naprawdę bardzo cenne. Bo w biznesie też chodzi nam o to, żeby się skomunikować prosto i sprawnie. Z takich jeszcze ciekawostek, że to już co powiedziałam, że używają prostych, bezpośrednich sformułowań, nie owijają w bawełnę. I wielokrotnie to powtarzam, ale chcę, żeby to też wybrzmiało, że Szwedzi czują się bardzo komfortowo milcząc. W przeciwieństwie do Polaków, bo Polacy to tak jak milczymy, to jest jakiś dyskomfort. Natomiast Szwedzi jak milczą, to po prostu nie mają nic do powiedzenia, milczą na imprezach, wśród znajomych, na spotkaniach biznesowych, na lunchach, spokojnie po prostu tak mają. Nie mają nic do powiedzenia, nie ma żadnego ukrytego znaczenia. My Polacy czujemy duży dyskomfort w ciszy. No i pamiętamy o tym umiar ponad wszystko, czyli lagom er best. Tematy tabu ze Szwedem to na pewno religia, polityka i też unikajcie konfrontacji za wszelką cenę, bo Szwedzi bardzo źle się czują, nie lubią się kłócić, są powściągliwi w dawaniu negatywnych opinii. Poproście mailowo w formularzu, to będą bardziej otwarci, natomiast w słowach często wam nie powiedzą, co myślą naprawdę, więc jak chcecie uzyskać feedback od nich taki prawdziwy, a na przykład mają wam dać negatywny, to poproście o to formularz, żeby wypełnili, wtedy będą bardziej odważni. Oni unikają konfrontacji, fatalnie się czują, nie umieją się kłócić, wycofują się, czują duży dyskomfort, a jak krzyczycie, no to w ogóle już w głowie myślą, że już nie mają ochoty z wami współpracować. Dajcie czas na przemyślenie pewnych tematów, bo oni muszą skonsultować. To jest kultura spotkań, przemyśleń, spotkań do spotkań, więc oni potrzebują czasu na podjęcie jakiejś decyzji, bo oni nie podejmują jednoosobowo, tylko zespołowo. No też jest ta egalitarność, czyli szef jest jednym z nich, szef może się mylić, otwarcie komunikuje, czego nie wie. To też jest ciekawe, bo nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, ale my podświadomie w Polsce oczekujemy od szefa, że on będzie wiedział, jak odpowiedzieć, on będzie wiedział, jak dać radę. Natomiast w Szwecji nie, szef może czegoś nie wiedzieć i otwarcie komunikuje, że czegoś nie wie i to jest okej. Także to też jest warte powiedzenia. Czyli tak jakbym miała podsumować wartości, które są ważne dla Szweda i ja na przykład tęsknię za pierwszą z nich, to jest transparentność. Naprawdę, prawdziwa do bólu transparentność, tam nie ma, wiecie, RODO, tam wszystko wiadomo, gdzie kto mieszka, możecie sobie sprawdzić ludzi na stronie internetowej, dużo o tych ludziach się dowiedzieć, też transparentność taka w firmach, w organizacjach, kto czym się zajmuje, tam nie ma takiego poczucia tego drugiego dna, więc ta transparentność, prostota, oni w prostocie widzą wartość, w małym wyborze, to też jest ciekawe, oni się czują dyskomfortowo, jak mają, wiecie, do wyboru, nie wiem, 50 rodzajów jakiś tam produktu jakiegoś, wolą mieć mniej i to mówią właśnie, że to jest dla nich taki komfort, że oni nie są zestresowani, bardzo duży wybór ich stresuje, czyli prostota, konsensus. To jest wartość, konsensus. My wszystkie spotkania i ogólnie, no nie wiem, takie historie różnego rodzaju, też prywatne, konsensus. Ogólnie dążą do konsensusu. Umiar i powściągliwość, czyli nie szpanować, nie mówić za dużo, nie używać jakichś słowotoków, tylko wysłuchać się, aktywne słuchanie. No i egalitaryzm, czyli wszyscy jesteśmy równi, tolerancja, równouprawnienie. To nie jest, to nie są puste słowa. Absolutnie nie oceniajcie, nie mówcie otwarcie o różnych aspektach środowiska LGBT. Jeśli nawet macie jakieś opinie prywatne, to powściągliwość. Powściągliwość, bo to jest bardzo ważne. Zresztą jeśli chodzi o tam takie różne sformułowania ciekawe, to ja też lubię sformułowanie latte papa, to jest tata z latte. Oznacza to, że tam nie zdziwicie się, że spotkacie w parkach, nie wiem, tatusiów, którzy spacerują z wózkami, bo tam rzeczywiście, wiem, że w Polsce też już jest tacierzyński, ale tam to jest to normalne, tak, że panowie też biorą urlopy tacierzyńskie, tam jest rzeczywiście prawdziwe równouprawnienie. No mogłabym jeszcze Wam opowiadać bardzo długo, bardzo się to przedłużyło, ale mam nadzieję, że zainteresowałam Was trochę Szwecją, bo jakby nie było, to jest jeden z najszczęśliwszych krajów do życia, jakiś chyba 6. czy 7. w rankingu i ludziom się tam dobrze żyje, pomimo tak, myślicie sobie wszystkich tych wyzwań związanych z imigrantami, to jednak jest kraj prosty, łatwy do życia, z dostępem równym do wielu kwestii związanych właśnie socjalnych, tak? Czy przedszkola, czy żłobki, czy szkoły, czy rozwiązania dla ludzi potencjalnie wykluczonych. Tam w ogóle też to taka ciekawostka, jak pojedziecie do Sztokholmu, to bardzo często zobaczycie, to mnie uderzyło, że tam mówię, Boże, ile tu jest ludzi niepełnosprawnych, a to nie o to chodzi. Po prostu ci ludzie są obecni w knajpach, oni wychodzą, oni są w kinach i to jest fantastyczne też w Szwecji, że jest ten równy dostęp, nie ma wykluczenia, dąży się przynajmniej do ograniczenia wykluczenia. I wydaje mi się, że tego warto się uczyć od Szwecji. Każdy kraj ma plusy i minusy, ale na pewno, jeżeli nigdy nie byliście w Szwecji, serdecznie zachęcam. Naprawdę czekam też na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że słuchało Wam się miło, gdziekolwiek tego słuchacie. Odsyłam do siebie na LinkedIna, Małgorzata Musińska-Kubis, do profilu eta.fm. Jeżeli chcecie jeszcze różne nagrania usłyszeć i o Szwecji, i o innych krajach, też dajcie znać, bo to jest dla mnie też taka solówka, ale myślę, że jak ktoś się zaciekawi, zainteresuje Szwecją, to będzie takie moje małe zwycięstwo. Także zapraszam na platformę Ety, do mnie na LinkedIna. No i słyszymy się. Ściskam mocno.